drodzy zgromadzeni, bracia i siostry, zostałem poproszony o usługę na temat różnych zwiedzeń, które mają miejsce akurat w czasach ostatecznych. My żyjemy w bardzo poważnym okresie czasu i ten okres czasu tak najbardziej przedstawia nam Ewangelista Mateusz w 24 rozdziale Ewangelii swojej, to znaczy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus, który uczył uczniów, który przebywał z nimi, to On nie omieszkał im przekazać takiego ostrzeżenia, żeby być czujny, szczególnie w okresie ostatecznym, w ostatecznych czasach. I cały rozdział 24 jest poświęcony tym ostrzeżeniom. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus te ostrzeżenia kieruje w pierwszej kolejności do swoich uczniów, a więc do tych najbliższych, do tych, którzy po Jego odejściu mieli przekazywać Ewangelię, to, czego się od Niego nauczyli i mieli również przekazywać ostrzeżenia. I gdy my czytamy, może dla braku czasu, ja nie będę czytał całego 24 rozdziału, ale my możemy powiedzieć, że ten 24 rozdział jest proroctwem, które Pan Jezus wypowiedział i ono się już w pewnej mierze wypełniło. My mamy tutaj w 24 rozdziale powiedziane o tym, kiedy uczniowie wychodzili z Jezusem ze świątyni. My wiemy, że ta świątynia, która była wybudowana mniej więcej na wzór Salomona, a więc ta pierwotna świątynia odbudowana po powrocie z niewoli babilońskiej, ona została przez Heroda rozbudowana i jakkolwiek Herod Edomita był nieprzyjacielem narodu izraelskiego, on ich jakoś chciał pozyskać i pokazać, że on coś dla nich zrobił. I kiedy uczniowie wskazali swojemu mistrzowi, Panie, popatrz na tą budowlę, to on powiedział, że tu nie zostanie kamień na kamieniu. I my wiemy, że to się wypełniło w roku 70, kiedy świątynia izraelska, kiedy Jerozolima została zdobyta i ostatni etap zdobywania to było zdobycie tej właśnie świątyni. I tu jest powiedziane, że nie zostanie kamień na kamieniu. My wiemy, że jeśli się zdobywał jakiś gród, jakąś twierdzę, to co było najważniejsze, należało zniszczyć wszystkie mury, żeby to zostało ogołocone z tej tarczy ochronnej, jakim były mury. A tu jest mowa, że nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. I jaki interes mieli ci żołnierze, którzy zdobywali już ten ostatni etap, tam gdzie się schronili kapłani, tą świątynię. Okazuje się, kiedy no my wiemy, że to Józef Flawiusz tak bardzo ładnie opisuje, to znaczy wyczerpująco opisuje historię zdobycia Jerozolimy, to pisze, że tam rzucona została głownia, która miała rozświetlać te ciemności, gdzie ci kapłani byli. I od tego zajęła się ta część drewniana świątyni i to spłonęło. I kiedy na drugi dzień już po ugaszeniu to, ten pożar wygasł, to my wiemy, że bardzo dużo złota, które było w świątyni, ono się stopiło, rozlało się na te kamienie, na te szczeliny i żołnierze, którzy to widzieli, po zdobyciu już na następne dni, w następnych dniach, to oni wyrywali te głazy, te kamienie, żeby dotrzeć do tych grudek czy sopli złota, które gdzieś się tam ukryły. I w ten sposób zostało wypełnione bardzo dokładnie to proroctwo w roku 70. A więc ta pierwsza część, nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. Ale teraz dalsza część tego proroctwa to jest to, z czym my stykamy się dzisiaj. I my wiemy, że rozmnoży się nieprawość. Tu jest bardzo wiele powiedziane o tym, że oziębnie miłość wielu, ale to, na co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to jest napisane w już dalszej części tej książki i tu w tego rozdziału jest napisane od 23 wiersza. Wtedy, jeśli by wam kto rzekł, oto tu jest Chrystus, albo oto tam, nie wierzcie, albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli, by można i wybranych. O tom wam przepowiedział. Jeśli by wam tedy rzekli, oto tu na puszczy jest, nie wychodźcie, oto tu w komorach, nie wierzcie. Pan Jezus mówi o tym, że będą cuda i znamiona wielkie. I my wiemy, że nasze takie nastawienie jest, o, gdzie się coś dzieje, tam trzeba się udać. A Pan Jezus przed tym przestrzega. Tam nie chodźcie. Nie wiem, przepraszam, bo ja tak odwrócony bokiem. Chciałbym powiedzieć, że kiedyś, może to trochę już przebrzmiało, ale była taki okres, że kto tylko, szczególnie na zachodzie u nas tego było mniej, albo prawie, że nie było, że wyjeżdżali wszyscy, bo w Toronto się działy wspaniałe rzeczy. I ten Toronto Blessing, czy błogosławieństwo Toronto. I tak chciałbym powiedzieć, że nawet były takie instytucje świeckie, które na tym zrobiły wspaniały interes, bo na przykład z Niemiec tam i z powrotem lot do Toronto to kosztował $1000 i był tam i z powrotem lot zapewniony i 3 dni pobytu w hotelu i tam mogli się wszyscy przyglądać, jak się tam to przewracali i tak dalej. My wiemy, że to przebrzmiało, że to nic nie przyniosło. Przyniosło wiele zgorszenia. Ja byłem na takiej konferencji, gdzie pytali bracia, no tak, ale my nie mamy tych dolarów w Polsce, żeby tam polecieć i my jesteśmy pozbawieni tego błogosławieństwa. Chciałbym powiedzieć, Pan Jezus i przed tym przestrzega. My wiemy, że to przebrzmiało, nawet ci, do którego należał ten zbór w Toronto, w airport, bo to było zaraz przy samym lotnisku. Tam był hotel, który robił kokosowe interesy, bo frekwencja była duża, obłożenie w tym hotelu i tam jeździli kaznodzieje i patrzyli się na to przewracanie i tak dalej, co się dzieje i wszyscy byli tym zafascynowani. Ja chciałbym powiedzieć, że może nie wszyscy, ale wielu. I to pociągało. Jeden drugiemu opowiadał i na nic innego nie zwraca uwagi, tylko tam się przewracali. Ja z tym się zetknąłem i chciałbym powiedzieć, że od razu miałem taki niepokój, bo o tym mówi nam Słowo Boże, ale ludzie dają się czymś porwać. To jest jedno ze zwiedzeń. I tu chciałbym powiedzieć, że kiedy były te we Frankfurcie te konferencje ognia, te fire konferencje, jak się to tam nazywało, było we Frankfurcie, potem było w Birmingham, to we Frankfurcie oglądałem te, bo tam nie byłem, ale byłem bardzo blisko, oglądałem bez retuszu 6,5 godziny reportaż na wideo, to do nas to, co dotarło, to już było bardzo, bardzo tam skorygowane o różne sceny i gdy widziałem tam to przewracanie, ten święty śmiech i tak dalej, ja byłem przerażony, a ludzie tym byli zafascynowani, wierzący, bo ja nie mówię o tym świecie, ale mówimy o wierzących. I gdy następny rok była konferencja ta sama w Birmingham, to pamiętam, że tam była taka dyskusja naszych braci, wielu, którzy tam byli po powrocie, czy to przewracanie to jest od Boga, czy to jest Boże działanie, czy nie. Zaczęła się na tym dyskusja, Benohin i tak dalej, kto tam wszystko działał, przewracali się, jeszcze się śmiali. I chciałbym powiedzieć, że u nas Boże był taki, to zupełnie w innym celu był zaproszony jeden brat, on się nazywał Edward Allen chyba z Ameryki, taki poważny brat, on był kiedyś u nas w Polsce i był po 8 chyba latach wtedy mówił, usługiwał w Polsce i u nas w zborze w Cieszynie. I nie wiem dlaczego tak, nie wiem, w tej chwili już wiem, ale ten jego usługa była bardzo taka budująca i w pewnym momencie on też powiedział o oddawaniu chwały i czci Bogu. I on mówi tak, że wszędzie, gdziekolwiek czytamy, w Starym Testamencie szczególnie, gdy padali przed Bogiem Wszechmogącym na twarz, a robił to wielokrotnie Mojżesz, zresztą nie tylko Mojżesz, to oni padali na twarz. I on mówi tak, ja nie znam żadnych innych przypadków, żeby inaczej się padali przed obliczem Bożym tylko na twarz. Znam, ale potem mówi, ale znam jeden wyjątek. Ale ten wyjątek to mi mówi o jednym, że padli inaczej, a już nie powstali, a to był Ananiasz i Safira. I wtedy tak wszyscy mówili, tak, Ananiasz. A tutaj takie były zalecenia wielu zbora, żeby nawet niewiasty przychodziły na nabożeństwo w spodniach, no bo jak się zacznie przewracać i tak dalej, no to w sukience będzie jakaś kłopotliwa sytuacja. I uważano, że to jest Boże poruszenie. Chciałbym, ja to może takie drastyczne przykłady podaję, ale chciałbym powiedzieć, że to ma niestety miejsce i to pociąga wielu wierzących. I dlatego chciałbym powiedzieć, że my żyjemy, gdybyśmy popatrzyli na te katastrofy, na to wszystko, co się dzieje, to my widzimy, że żyjemy naprawdę w czasach ostatecznych, w czasach, młodzi ludzie mówią, no ty już jesteś stary, więc dla ciebie i tak to jest czas ostateczny. I to prawda. I każdy, kto już ma tam więcej tamtych lat, to musi się z tym liczyć, to jest rzecz naturalna. Ale chciałbym powiedzieć, że jak nasz Pan przyjdzie, to czy starzy, czy młodzi podpadną pod to samo. A każdy, kto jest już stary, jeśli się zostanie odwołany, to już dla niego nic innego, tylko to spotkanie z Panem. Więc ja chciałbym powiedzieć każdemu, że to, co nas otacza, ta nieprawość. Ja dzisiaj rano jeszcze tak wiedząc, że tu pojadę, tylko tak popatrzyłem na psalm drugi. Tam jest taka ciekawostka napisana, na którą może wypada zwrócić uwagę. Tam jest powiedziane w psalmie drugim, jest powiedziane, poganie się buntują, a narody przemyślają próżne rzeczy. Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą z połem przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi Jego mówiąc. Potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powroty ich, ustawy ich. Chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w czasach takich, co się wprost nie da uwierzyć, że czy związki homoseksualne i tak dalej, te wszystkie rzeczy są teraz legalne i o tym się mówi tak jak o czymś no, normalnym. I są państwa już, gdzie się są zawierane małżeństwa homoseksualne i wiem, że w Stanach Zjednoczonych już jest, ale nie tylko tam, są również i homoseksualiści pastorami usługują słowem, no trudno to nawet wymówić. I gdy popatrzymy na Słowo Boże, to do znamion czasów ostatecznych jest takie miejsce Słowa Bożego, które chciałbym też przeczytać, a ono jest zapisane w liście apostoła Jana, w drugim liście Jana. My wiemy, że ten drugi i trzeci list Jana jest bardzo krótki, ale tylko ja przeczytam wersety niecały. W liście drugim apostoła Jana jest napisane tak, gdyż wielu zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Ten, który tak twierdzi, jest zwodzicielem i antychrystem. Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, około czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli. To pisze Jan Apostoł, ten, który był takim bardzo bliskim współpracownikiem Pana Jezusa. I my wiemy, że jest wiele takich, którzy twierdzą, że Pan Jezus nie przyszedł w ciele. Taka nauka jest. I ja chyba to mówiłem, kiedy tutaj prowadziłem wykłady na temat obciążeń okultystycznych, jak możemy rozpoznać tych, którzy nie są własni, którzy są związani jakimiś mocami ciemności. Ja zawsze podaję miejsce też z listu Jana, z czwartego rozdziału, który jest w czwartym rozdziale też jest napisane najmilsi, czytam od pierwszego wiersza. Nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są, bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Przez to poznajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł z Boga jest, ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga, ale ten jest on duch antychrystusowy, o którym myście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie. Chciałbym powiedzieć, że te najróżniejsze nauki, którymi się stykamy, to one mówią o tym, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele, ale no tego jest bardzo dużo, tych nauk, szczególnie wschodnich, ale i tych nauk, które są na przykład no, IDS i tak dalej, tych nauk jest, które temu przeczą, a to jest straszna rzecz. To jest duch. I kto narodził się na nowo, kto jest dzieckiem Bożym, to potrafi na to powiedzieć amen. Natomiast ten, który jest w jakiś sposób związany, nie jest dzieckiem Bożym, on tego nie potrafi szczerze wyznać, co tu jest napisane. I chciałbym powiedzieć, że to, że Pan Jezus przyszedł w ciele, że przyjął postać człowieka, by być Bożym barankiem i być naszym odkupicielem, to jest dla nas wielka łaska, to się dla nas stało, ale chciałbym od razu powiedzieć, że przeciwnikowi diabłu się to nie podoba. I przeciwnik, diabeł jest zainteresowany, żeby on zrobił wszystko, żeby temu zapobiec, żeby się temu przeciwstawić. Chociaż, jak chciałbym powiedzieć, działa bardzo na płaszczyźnie religijnej, bo religijni ludzie są, my wiemy o tym. I tu chciałbym zwrócić uwagę na to, że my żyjemy w takim czasie, że powstaje taki problem, żeby odróżnić to, co jest od Ducha Bożego i to, co jest od przeciwnika Ducha Bożego, bo nie ma trzeciej siły, jakiejś neutralnej siły. Kiedyś, ponieważ na naszym terenie, z którego ja pochodzę, Śląsk Cieszyński, bardzo dużo szkody zrobiła ten ruch norweski, czy ten ruch samouświęceniowy, to ja no bardzo się tym też interesowałem. I kiedyś na takiej konferencji, gdzie było wielu różnych kaznodziei, to zwróciłem się do takiego brata, on się chyba nazywał Monday, sekretarz Zborów Bożych z Anglii. No i ja moim tam angielskim łamanym pytałem się go, czy on zna ten ruch samouświęceniowy, self-sanctification teaching. A on mówi mi w ten sposób. Bracie, ja nie zajmuję się doktrynami tych najróżniejszych ruchów, bo na to nie mam czasu, tego jest bardzo wiele. Ale jedno mogę ci powiedzieć, że oni są, działają na terenie Anglii i oni wchodzą do zboru i wyciągają duszę i tworzą sobie nowe społeczności. A dla mnie jest taka zasada, i to wiemy wszyscy, że Duch Chrystusowy łączy, a nie rozdziela. Jeśli ktoś przychodzi, żeby robić podział w zborze, to nie jest Ducha Chrystusowego. I chciałbym powiedzieć, że to może być dla nas, dla mnie przynajmniej taką definicją. Jeśli ktoś przychodzi i mówi, wiesz, tu jest źle, ale u nas i w ten sposób wyciąga, to już nie jest Duch Chrystusowy. Gdy my czytamy list do Koryntian, to wiemy, jakie dary były w Koryncie i jak pozdrawia ich apostoł Paweł. A my wiemy, że też tam były takie nieprawidłowości, że nam włosy na głowie stają, czy to jest możliwe. Ale to był zbór i tak bardzo wiele ludzi mówi, wiesz, tu nie jest dobrze, ale jak do nas przyjdziesz, to i wyrywają i działają na terenie zborów. A więc jeśli ktoś w takim kierunku działa, to chciałbym powiedzieć, to już jest zwodziciel, bo on rozrywa wspólnotę dzieci Bożych. Ja postaram się zdefiniować, co to jest sekta, ale chciałbym powiedzieć, że wszyscy ci, co mówią, o, u nas jest dobrze, to jest pierwsze znamie sekty, a wszystko inne jest nic. I dlatego ja może pierwsza taka rada, którą chciałbym pozostawić dla słuchaczy, dla was, żeby wiedzieć, że Duch Chrystusowy, ja wierzę, że to wszyscy wiedzą, że Duch Chrystusowy łączy, a nie rozdziela. Tak? Jeśli ktoś wyrywa ze społeczności, ja się pytam, jak ktoś taki się do mnie zbliża, to ja mówię, a czy ty modliłeś się za tą społeczność, żeby Pan się mógł w pełni mocy objawić? A no nie, no nie. To jeśli ty tu tylko żeby tak wybierać takie, o to już trochę coś niedobrze. Chciałbym powiedzieć, że te problemy istnieją i te problemy zawsze istniały. I apostoł Paweł również pisze w liście do Tymoteusza takie znane słowa. Ja cytuję słowa, które na pewno tutaj w zborze wielokrotnie są czytane. I tu chciałbym powiedzieć, apostoł Paweł, kiedy pisze taki swój niejako testament, my wiemy, że drugi list do Tymoteusza, do tego umiłowanego syna, jakim był duchowym synem ten Tymoteusz, to był biskup zboru w Efezie, on pisze tak, 4 rozdział 2 listu. Przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mających świerzbiące uszy i odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom się odwrócą. A więc tu jest powiedziane, że przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale sobie poszukają nauczycieli. I my wiemy, że są nauczyciele, którzy robią, mówią tak, czy jak to u nas się może nazywa, każą pod gości, żeby sobie zyskać słuchaczy, ale nie głoszą Słowa Bożego czystego. I wrócę znowu na moment do tego listu apostoła Jana, do 2 listu. Tu jest powiedziane w tym 2 liście, w 4 wierszu jest powiedziane: uradowałem się bardzo, że znalazłem niektórych z dziatek twoich chodzących w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca. Tu jest powiedziane, uradowałem się, to jest jedna sprawa, że zastałem niektóre, a więc niewiele. I to samo w trzecim liście tego apostoła Jana jest powiedziane w 4 wierszu, większej radości nad tym nie mam, gdy słyszę, iż dziadki moje chodzą w szczerości, chodzą w prawdzie. To są momenty, które wskazują na to, że zawsze były problemy, że zawsze pojawiały się jakieś nauki. Gdy my czytamy 7 listów, te poselstwa do 7 zborów, to wiemy, że tam wszędzie jakieś nauki niewłaściwe się zdarzały. I te nauki to było dzieło przeciwnika, a między innymi to się zdarzało przez to, że wchodzili do zborów, czy nawracały się takie osoby, które ze starego życia chciały coś wnieść do zboru. To na przykład miało bardzo wielkie znaczenie w zborze w Kolosiech. I tu chciałbym powiedzieć, że my mamy Słowo Boże. I my mamy Słowo Boże, które nas uczy. I my zawsze sprawdzamy, czy to, co my słyszymy, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. Jest takie piękne miejsce, do którego ja często wracam. Apostoł Paweł, to jest opisane w 17 rozdziale, był w Tesalonice i tam była bużnica, on tam stamtąd musiał odejść i on się znalazł w Berei. I on głosił Słowo Boże w Berei. I jest napisane takie wspaniałe świadectwo w 17 rozdziale, jest napisane tak. A bracia wnet wysłali i Pawła i Sylę do Berei. A ci byli zacniejsi nad tych, co byli w Tesalonice, którzy przyjęli Słowo Boże ze wszystką ochotą, na każdy dzień rozsądzając pisma, jeśli się tak sprawa ma. Przecież wiele ich z nich uwierzyło i greckich niewiast uczciwych i mężów niemało. Tu jest napisane, że w Berei byli zacniejsi aniżeli ci, którzy byli w Tesalonice. Chciałbym powiedzieć, apostoł Paweł zwiastował Chrystusa i on zawsze zwiastował Chrystusa, onego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który siedzi po prawicy Ojca. I on jako ten, który znał zakon, znał historię Starego Testamentu i proroctwa dotyczące Mesjasza, on wskazywał na to, że Jezus jest Mesjaszem. I kiedy to słyszeli, jedni to przyjmowali, drudzy nie. Chciałbym powiedzieć, że nastawienie i oczekiwanie na Mesjasza było takie, że to przyjdzie mąż taki jak typu jak Dawid, zjednoczy królestwo mężne i oni wyrwą się spod panowania Rzymian i ta Palestyna znów będzie samodzielnym państwem. Oni takiego Mesjasza oczekiwali. I my wiemy, że takie było nauczanie i w nauczaniu było pomijane w 53 rozdział Księgi Izajasza, proroka, gdzie jest pokazane, jakim był jakim miał być ten Mesjasz. To się wypełniło dokładnie. I my czytamy już choćby taki tylko szczegół, kiedy Pan Jezus doszedł do tych uczniów, którzy szli do Emaus, to oni mówili, a myśmy myśleli, myśmy się spodziewali. I oni oczekiwali innego Mesjasza i my wiemy, że Pan Jezus im zaczął mówić, począwszy od Starego Testamentu, od proroków i on to wszystko tłumaczył i oni potem mówili, że serca nasze nie pałały. To było zawarte w pismach i teraz my czytamy właśnie tu o tych, którzy byli w Berei, którzy sprawdzali, czy to, co Paweł mówi, jest zgodne ze Słowem, a kiedy stwierdzili, że tak, to my czytamy tutaj ten wspaniały rezultat. Wiele osób i niewiast i mężów się nawracało. Bardzo często my uważamy, że stosowanie pewnych metod nam pozwoli pozyskiwanie dusz. Chciałbym powiedzieć, metody dają wyniki, ale głoszenie Ewangelii, pełnej Ewangelii i pokuty przynosi owoce. Jest różnica między tym, co daje metoda, a różnica między tym, co daje głoszenie. Ale my wiemy, że jeśli chodzi o przynoszenie owocu, to jest kwiat, zapylenie i tak dalej. To jest proces, zanim to będzie dojrzałym owocem. A wynik to jest coś, co od razu widzimy, a to nas nieraz może zwieść, że ta metoda jest właściwa. I tu jeszcze chciałbym ponownie powiedzieć o tym, że problemy te były zawsze z tymi naukami i taki moment, przeczytam parę wersetów, które nam to może zilustrują. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, 14 wierszu jest napisane, abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się za każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrości podejścia błędem. Abyśmy nie byli tym, którzy się chwieją za każdym powiewem wiatru. To usłyszeliśmy, a może to jest to. A to i człowiek taki chwiejny, człowiek jest, chciałbym powiedzieć, nieutwierdzony i pożałowania godny. Nieraz. Tu następne miejsce, które chciałbym przeczytać, to jest takie bardzo, bardzo mocne. A to pisze apostoł Paweł do Galacjan. List do Galacjan należy do najstarszych zachowanych listów apostoła Pawła. I on pisze zaraz w 1 rozdziale, dziwię się od 6 wiersza. Dziwię się, że tak prędko dajecie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej, do innej Ewangelii, która nie jest inną, tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię inną, aniżeli tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Chciałbym powiedzieć, to są bardzo mocne słowa. I apostoł Paweł, on pisał do Galatów bardzo takie ostre słowa, bo my wiemy, że Galacjanie mieli dobry początek, a potem dali się zwieść. I oni nieraz potrzeba takiego wstrząsu, żeby się opamiętać, gdzie ja jestem. I tu apostoł Paweł pisze, że choćbyśmy my albo, tu pisze anioł z nieba, inną Ewangelię opowiadał. Ja chciałbym powiedzieć, że bardzo wiele ludzi, tych różnych uzdrowicieli i tak dalej, to są anioły, bo oni nic nie chcą, prawda? Oni to robią za darmo, wychodzą naprzeciw naszym potrzebom. Ale ten sam apostoł pisze, ale nie dziw się, bo ich sam szatan przemienia się w anioła światłości. Chciałbym znowu następny werset przeczytać, a to będzie z listu do Koryntów, 2 rozdział, 11 wiersz, 11 rozdział, 3 wiersz. Lecz boję się, by snadź jako wąż oszukał Ewę chytrością swoją tak, że skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty onej, która jest w Chrystusie. Boję się, by snadź jako wąż oszukał Ewę chytrością swoją. Jak oszukał wąż chytrością swoją Ewę? Czy on przyszedł i powiedział, to co Bóg powiedział jest nieprawdą? Nie. On zasiał wątpliwość i powiedział, czy aby. I bardzo często takie delikatne, gdyby ktoś tak, tak od razu z góry, no to my mamy odpowiedni dystans. Ale jeśli my tak delikatnie, no wiesz, ale trzeba by się zastanowić, on też głosi, to też jest sługa Boży, wiesz, i tak dalej, to taka wątpliwość zachodzi. I przed tą wątpliwością tak bardzo ostrzega i mówi, boję się, żeby chytrość. I chciałbym powiedzieć, i ja to bardzo często powtarzam, mi się podoba to, co jest napisane w książce Billy Grahama pod tytułem Pokój z Bogiem. To jest jedna z dawnych jego książek. I on tam o tym pisze, że triumfem szatana w okresie średniowiecza jest to, że szatan został przedstawiony jako takie głupie bydle z rogami, z kawałkiem łańcucha, ewentualnie z kosą. Głupie bydle, tak? A my wiemy, że kim był, jest szatan, był tym aniołem światłości, to pisze prorok Izajasz, tak bardzo wyraźnie to napisane, że on został zrzucony, bo on sięgnął po to, co nie było dla niego, ale on nie jest tym głupim bydlęciem. I bardzo często ludzie tak sobie mówią, ach, to jest, nie, nie, szatan jest bardzo chytry, szatan działa metodami i zaskakuje i zwodzi wielu ludzi przez nauczanie, a przede wszystkim chciałbym powiedzieć, czy aby taka wątpliwość. I dlatego jest tak bardzo istotne i ważne, żebyśmy my patrzyli na Słowo Boże i żebyśmy się trzymali Słowa Bożego, czy to jest napisane. My żyjemy w takim wspaniałym okresie, że my mamy Słowo Boże i my odnosimy się do Bożego Słowa i my sprawdzamy, czy to jest zgodne. A jeśli jakaś nauka odbiega od tego, to chciałbym powiedzieć, że my się musimy nad tym poważnie zastanowić. I gdy my patrzymy na wzorce pierwszego zboru, pierwszy zbór, który powstał w Jerozolimie w dniu 50, to my czytamy, że w tym zborze było na pierwszym miejscu postawione nauczanie. Na pierwszym miejscu było i trwali w nauce apostolskiej. Co to znaczy, że trwali w nauce apostolskiej? Oni powinni trwać w modlitwach, w łamaniu chleba i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, że żadna kolejność ustalona tu w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym nie jest przypadkowa. To jest taki czas, to był taki czas dla zboru, że ci wszyscy, oni nie mieli Nowego Testamentu tak jak my i w tym czasie oni byli tylko zaznajomieni z tym, co nauczano w synagogach. To były księgi prorockie, 5 ksiąg mojżeszowych, część psalmów. Tego byli nauczani, a naukę Pana Jezusa słyszeli przez ponad 3 lata uczniowie, apostołowie, no i tam też były te kazania na górze i tak dalej. Ale tą naukę Pan Jezus na to taką wielką uwagę zwracał. I chciałbym powiedzieć, że w nauce Pan Jezus, kiedy jeszcze był przy ostatniej wieczerzy, Ewangelista Jan od 13 do 17 rozdziału opisuje bardzo wyraźnie, że on to wszystko jeszcze raz powtórzył uczniom. I dlatego też uczniowie, apostołowie zaczęli od nauczania. Gdy my popatrzymy dzisiaj na profil wielu nabożeń, taki przekrój, to chciałbym powiedzieć, że nauczanie zostało bardzo, bardzo ograniczone. I gdy my tylko popatrzymy, proszę, ja nie wiem, jak u was na nabożeństwa wygląda, to takich, gdzie mógłbym być, bo ja tu byłem kilka razy, ale zawsze jako usługujący, ale chciałbym powiedzieć, że gdy przychodzę do zboru i tam uwielbianie trwa 45 do 60 minut, a więc całą godzinę, a kazanie to 20 do 25 minut, to ja się zastanawiam, jaka tu jest proporcja. Do naszych zborów przychodzą teraz ludzie, tacy, z którym się stykam, którzy nie wiedzą nawet, że jest Stary i Nowy Testament. Chciałbym powiedzieć to ze smutkiem, bo my żyjemy w chrześcijańskim kraju i podobno 92% ludzi to praktykujący są, chodzący do kościoła. A jak się ich zapyta, z czego składa się Nowy Testament, to no są i tacy już, którzy wiedzą, jest Stary i Nowy Testament, ale że co jest w Nowym Testamencie i tak dalej, nie mają pojęcia. Niedawno byłem na takim zjeździe, gdzie młody człowiek przyszedł, to był student, no, posługuje się internetem i tak dalej, taki dosyć światły mu, że oddał swoje życie Jezusowi. I ja mówię, no to chwała Bogu, masz Biblię? Nie, ale mam zamiar kupić. To jeszcze nie czytałeś Biblii? Nie, ale w internecie znalazłem Biblię szatana i już ją przeczytałem. Biblię Laveya. Taki początek. Ja mówię, człowieku, to myśmy z tym bratem, bo to we dwójkęśmy usługiwali w pokoju duszpasterskim. Ja byłem zaszokowany. On tego jeszcze nie kupił, ale tutaj jest stoisko z literaturą, mam zamiar, a na razie z internetu przeczytałem to. I ja chciałbym powiedzieć, czy jest to możliwe, jak ważne jest nauczanie, wskazywanie na te obietnice, które tutaj mamy darowane, na ten sposób życia. Ja ciągle wracam do tych z Berei, oni szukali w piśmie, czy tak rzeczywiście jest. I to jest takie lustro. I dlatego ja tak chciałbym powiedzieć o tym, jak to ważne jest, żebyśmy my trzymali się Bożego Słowa. I my znajdziemy się w takiej sytuacji, jeszcze tylko zanim będę mówił na temat tych sekt i religii, to chciałbym jeszcze takie jedno miejsce przytoczyć, które jest dla mnie też takim drogowskazem, takim bardzo wartościowym miejscem w Słowie Bożym, a to jest z Księgi proroka Jeremiasza, z 15 rozdziału takie miejsce, ono jest w starym tłumaczeniu, jest, bym powiedział, bardziej zbliżone do oryginału. Tam 19 wiersz mówi tak, przecież tak mówi Pan, jeśli cię nawrócisz, wtedy cię nawrócę, abyś stał przed obliczem moim. A jeśli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. Oni niech się obrócą do ciebie, ale ty się do nich nie zwracaj. Tutaj jest takie miejsce Słowa Bożego, które mówi nam o takiej bardzo trudnej sytuacji, jak w jakiej znalazł się prorok Jeremiasz. Prorok Jeremiasz był prorokiem powołanym przez samego Pana, już żywota matki. To czytamy o tym, tą historię. I on działał w takim bardzo trudnym okresie. On był prorokiem w Judzie i on mówił o tym, co naród judzki czeka, za bałwochwalstwo, za odstępstwo i on ich napominał wielokrotnie. Gdybyśmy popatrzyli, ile on razy napominał, to chciałbym powiedzieć, że tego było bardzo wiele, bo on mówi o odstępstwie, mówi, ja to mam tu wynotowane, 13 razy, wzywa do nawrócenia 47 razy, a 24 razy woła do Pana, że czuje się opuszczony. I to była taka sytuacja, że naród izraelski, a więc państwo północne, było już uprowadzone do niewoli za te wszystkie odstępstwa od Bożego planu, od Bożych ustaw. Oni już byli w niewoli i widzieli wszyscy, mogli wszyscy widzieć, że Pan już skarał te 10 pokoleń. A tym pokoleniom Judy, temu, które było w państwie południowym, gdzie stolica była Jerozolima, powodziło się dobrze. Ale oni służyli obcym bożkom i Jeremiasz ich wzywał, upamiętajcie się. A oni mówili, nie, nam się dobrze powodzi, nam Pan Bóg błogosławi, co Ty chcesz? I on doszedł do takiego momentu, ten sługa Boży, że zaczął mieć takie wątpliwości. Panie, czy no ja jestem sam, ja jestem zupełnie sam. Gdy my patrzymy na proroków starotestamentowych, to wiemy, że wielokrotnie oni mówili, Panie, ja jestem zupełnie sam. Taki mąż Boży jak Eliasz, on mówił również, Panie, wszyscy Ciebie opuścili, a zostałem ja sam. I chciałbym powiedzieć jedno, jeśli my się znajdziemy w takiej sytuacji, no ja nie chcę powiedzieć jak może Jeremiasz, bo tak tej miary prorok, no nie wiem, czy są teraz. W każdym razie każdy z nas może się znaleźć w trudnej sytuacji. Chciałbym powiedzieć, że niech każdy ma tą świadomość i tą, trzyma się tej obietnicy, że Pan nas nie opuści. A jeśli będziemy trwać przy Nim, przy Jego Słowie, to my mimo tych wszystkich pokus, tych wszystkich różnych, jakie wokół nas są te najróżniejsze nauki, zwiedzenia, my pozostaniemy trwale przy naszym Panu. Trzymajmy się tej obietnicy. I tu jest powiedziane, było powiedziane temu Jeremiaszowi w takich chwilach, jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej. Chciałbym powiedzieć, że wszystko to, co pochodzi od przeciwnika, to jest nikczemne. Choćby to miało, nie wiem, jaki szyldzik, jakie zabarwienie. Chciałbym powiedzieć, że każda nauka, która do nas dociera, każda zwodnicza nauka ma coś na przynętę. My wiemy, że jak my chcemy kogoś pozyskać, to my musimy coś dać. Nigdy się nie zarzuca, kto łowi ryby, nigdy nie zarzuca samego haczyka, ale tam jest zawsze na tym jakaś dżdżownica, jakiś robak. Na to idzie. Kiedyś, ale to już jest trochę lat temu, byli u nas w zborze w Cieszynie, że tam na ulicy Przepilińskiego, czterej cyganie. To były lata 60., no przyjechali takim super autem jak De Gaulle i oni świadectwo opowiadali. Oni byli bardzo elegancko ubrani, nikt z nich, za przeproszeniem, jak cyganie nie śmierdział. I opowiadał jeden z nich, jak on kradł po prostu kury. I bo on to nawiązał potem do, może do tego, co ja spróbuję też nawiązać. On mówił, że jak oni kradli kury. Oni na haczyk dawali dżdżownicę takiego robaka i rzucali to między stado kur. I oczywiście ta pierwsza, która to połknęła, to zaczepiła się o ten haczyk i wtedy prędko tą korpą ciągnęli tą kurę. No i teraz wszystkie kury razem, taki ten kurzy pęd, wszystkie biegły, no i oni oczywiście to łapali. I tutaj jest pewna taka analogia, że jeśli ktoś połknie jakiś haczyk, to on jest taki bardzo, bardzo aktywny w głoszeniu tego, bo ja to, więc dla innych też to jest, tak? Czy możemy to zauważyć? Jeśli ktoś się w coś zaangażuje, w jakąś niewłaściwą naukę, to przedtem to milczał, ale teraz jest bardzo aktywnym ewangelistą, czy tym pseudoewangelistą, w każdym razie, bo nie niesie tej właściwej nowiny, ale jest bardzo aktywny. I to możemy zauważyć, że połknięcie tego haczyka, to znaczy połknięcie i co jeszcze chciałbym przy takiej okazji powiedzieć, że ci, którzy chcą zwieść, to przede wszystkim zaczynają od tych, którzy stoją na czele, od tych braci. Jestem na tym, z tego terenu, gdzie takie bardzo złe wyniki są z powodu podziałów, które zaistniały, a to jest nauka samouświęceniowa, o której już powiedziałem, czy nauka Branhama. I bardzo wielu prowadzących te usługi naszych drogich braci, moi przyjaciele z młodości, oni temu ulegli. I kiedyś, jak to się u nas zaczęło, te problemy, to był po raz pierwszy na naszym terenie brat Gerhard Krüger. Nie wiem, czy on był tu, kiedy on w Bielsku, w Wapienicy był wielokrotnie taki brat, ponad 1,90 m wysoki, no to był taki ewangelista, on skończył szkołę biblijną w swoim czasie w Gdańsku. Przed wojną on był nauczycielem, pochodził z rodziny niemieckiej, z tych terenów Kalisz, Września, z tych dawnych Unitów. A on miał takie bardzo zdrowe nauczanie, taki był radykał i kiedy był u nas na naszym terenie po raz pierwszy i dowiedział się o tym, że wielu poszło za tą nauką Branhama, za nauką Norwegów, to on tak do braci mówi, wy bracia wzięliście ten spleśniały chleb od Gabaonitów, a Pana się nie pytali. On nas porozumiał taki sposób bycia, usługi, dosyć nas tak zbeształ, mówi, wy ten spleśniały chleb od Gabaonitów wzięli, bo się Pana nie pytali. Jozue był sługą Bożym. I chciałbym powiedzieć, że Jozue był tym, do którego Pan przemówił. Niechaj księgi zakonu nie odstępują. I my wiemy, że koniec jego życia był taki, obierzcie sobie, wy, to powiedział do narodu, ale ja i dom mój chcemy służyć Panu. Ale tu chciałbym zauważyć jedno. On uległ, ci oszukali, przyszli w tych starych ubraniach, mieli te popękane bukłaki z wodą czy z winem, ten spleśniały chleb. Oni oszukali. I chciałbym powiedzieć, że przyszli pokorni, tacy z daleka, a oni oszukali. Dlaczego się dał Jozue oszukać? My wiemy, że to potem miało takie skutki. Gdy my popatrzymy na te skutki, jakie były, to my wiemy, że był za czasów, ale to taka straszna historia, głód za czasów Dawida. I był głód i Dawid pytał Pana, a co jest tego powodem? A tam było mu powiedziane, że to jest taki straszny rozdział, którego nam w naszych kategoriach nowotestamentowych trudno nawet zrozumieć, ale tam jest napisane, że nie dotrzymał tej przysięgi, którą Jozue złożył tym Gabaonitom. My wiemy, że Saul, który został królem i on był taki bardzo gorliwy, w pewnych sprawach może i nadgorliwy, on kazał wybić, wymordować Gabaonitów. A Gabaonici, dlatego że oni podeszli Jozuego, to Jozue musiał im zagwarantować to, że oni będą sługami, będą pracować dla nich i tak dalej, ale zostaną przy życiu. I chciałbym powiedzieć, że Saul tego nie dotrzymał i Pan się upomniał. I możemy zauważyć, że to, że się nie pytali Pana i w związku z tym złożyli obietnicę, Pan Bóg się upomniał o tą obietnicę. I tam jest taka straszna historia opisana, nie wiem, czy to, może wielu z was nie znam, to jest Stary Testament, ale tam jest napisane, że on wezwał tych starszych Gabaonitów, którzy jeszcze byli i zapytał się Dawid, co chcecie, abym wam uczynił, żeby zadość uczynić waszej krzywdzie. A tam jest taka straszna rzecz powiedziane, żeby synów Saulowych powiesić. I ten wyrok został odjęty, wykonany, a ta plaga została odjęta. Ja to podaję tylko jako konsekwencję jednego tylko, nie pytał się Pana, taki mąż Boży. A więc widzimy, że takie niebezpieczeństwo istnieje, że każdy może się w jakiś sposób zachwiać, ale my mamy braci, my mamy Słowo Boże, my mamy się do kogo zwrócić. A jak przychodzą wątpliwości, to jest to najważniejsze, do kogo my mamy się zwrócić. Chciałbym powiedzieć, że Jan Chrzciciel, który był sługą Bożym, Pan Jezus o nim powiedział, że prorok największy, który się z niewiasty narodził, a jak kiedy był w więzieniu, on miał wątpliwości. On poznał, jak Pan Jezus przychodził nad Jordan, żeby się być ochrzczony, to on mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On go poznał, ale była taka chwila. My wiemy, że w więzieniu w owych czasach to nie było trzeba wielkiego sądu, przewodu sądowego, ale na jedno skinienie króla tam ścinano głowę, uśmiercano więźnia. I on był w takiej sytuacji i wtedy człowiek przechodzi nieraz takie kryzysowe sytuacje, ale on w tej sytuacji wiedział, do kogo się zwrócić. I on posłał swoich uczniów i pyta się, czy ty jesteś tym? I Pan Jezus mu odpowiedział słowami proroka Izajasza. I wiemy, że on był uspokojony. I dlatego my wiemy, że każdy z nas może ulec jakiemuś pokuszeniu. I u każdego z nas się może pojawić to, czy aby to jest, nie jest w tym to prawda. I tak jak mówię, że zawsze coś tam na przynętę jest. Ale tu chciałbym powiedzieć, że my mamy się zwracać do naszego Pana. My wiemy, że jest teraz taki ruch stawienników i oni poszczą, oni bojują, ale inne jeszcze rzeczy robią, które są naprawdę niezgodne ze Słowem Bożym. I można by powiedzieć, no oni poszczą, oni się modlą, oni ustalają takie wielodniowe posty. Czy to nie jest od Pana? No dobrze, ale to wszystko inne. Dlatego my musimy być czujni i my musimy zważać na to, co od naszego Pana pochodzi. Chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy w takiej bardzo dobrej sytuacji, że my mamy Boże Słowo. My mamy Stary Testament, my mamy Nowy Testament. Ale teraz od razu może się ktoś pojawić takim zapytaniem, no tak, jest tak wiele religii, tak wiele tych kierunków. Wszyscy mówią, że dążą do tego samego Boga. I może takie zapytanie, skąd się bierze tak wiele tych różnych kierunków, tych religii? Ja mam tutaj akurat ze sobą rocznik statystyczny, ile najróżniejszych grup wyznaniowych, ewangelicznych, czy grup, które mówią, że trzymają się Bożego Słowa, że ile ich jest zarejestrowane w Polsce, w naszym kraju. Ja już nie mówię za granicą, bo interesuje mnie nasz kraj. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Ja chciałbym powiedzieć, że tam są najróżniejsze wspólnoty i tam jest bardzo często podana liczba. No kiedyś wystarczyło, żeby było 15 do 20 osób, już się zarejestrowała jakaś grupa, nie? Ale są grupy, teraz już jest ponad 100 osób konieczne, ale tych grup jest bardzo wiele. I może takie zapytanie. Jest to, z czym się my stykamy bardzo często, a ja nie zmieniam religii. Chciałbym rozróżnić i zwrócić uwagę na to, że jest różnica między wiarą i religią.